przed mikrofonem Jolanta Drużyńska. Witam.
Dziś w Dobrych Książkach opowieść o kobiecie wyjątkowej w dziejach Polski, choć mało rozpoznawalnej, właściwie zapomnianej. To Ludwika Maria z rodu Gonzagów, jednej z najświetniejszych i najlepiej skoligaconych rodzin arystokratycznych XVII-wiecznej Francji, żona dwóch polskich królów, Władysława IV Wazy i Jana Kazimierza. O tej zanurzonej w historii opowieści porozmawiamy z jej autorem, krakowskim historykiem, publicystą, popularyzatorem historii Kamilem Janickim, autorem całej serii książek o damach, pierwszych damach i upadłych damach II RP, damach Złotego Wieku, żelaznych damach, damach ze skazą, damach polskiego imperium i damach niepokornych. No a dziś wyjątkowa dama Srebrnego Wieku. Zapraszam.
Dobre książki.
Miała cudowne czarne oczy, olśniewające zęby. Inne zaś szczegóły nie były ani ładne, ani brzydkie. W całości urodziwa, przy czym cała jej postać tchnęła wielkopaństwem, cechą odpowiednią dla królowej. Tak opisywała w swoich wspomnieniach Ludwikę Marię Gonzagę, szykującą się na ślub z królem Polski Władysławem IV Wazą, Françoise de Motteville, francuska pamiętnikarka, pokojówka Anny Austriaczki, królowej Francji i Nawary. Ni tłusta, ni chuda, komentował pewien dworzanin wygląd innej francuski, która także zasiadła na polskim tronie dwórki Ludwiki Marii, Marii Kazimiery d'Arquin, bardziej znanej jako Marysienka, a inny dodawał, że uwagę przykuwały jej oczy czarne w ślicznej oprawie, tylko zęby dwórki krytykowano, że nie arcypiękne, chociaż regularne. Ludwika Maria Gonzaga i Maria Kazimiera d'Arquin to bohaterki dam Srebrnego Wieku, najnowszej książki znanego krakowskiego historyka, pisarza, publicysty, redaktora naczelnego Wielkiej Historii, autora całej serii opowieści o wyjątkowych damach Rzeczpospolitej, Kamila Janickiego. Witam serdecznie, dobry wieczór.
Witam panią, no i oczywiście państwa.
Srebrny wiek to wiek XVII, ale mogę powiedzieć tak, że pierwsze dziesięciolecia XVII wieku, no można by zaliczyć chyba jeszcze do wieku złotego. Panuje przecież wtedy elekcyjny król, trzeci elekcyjny król Władysław III Waza, wszechstronnie wykształcony, dobry gospodarz, który oznaczał się też pracowitością i wewnętrzną dyscypliną, bo to w końcu za jego czasów Rzeczpospolita osiągnęła maksymalny zasięg 990 tysięcy kilometrów kwadratowych. Zygmunt III Waza umiera w 1632 roku. Po nim tron obejmą jego synowie, najpierw Władysław IV, a potem Jan Kazimierz. A czas ich panowania to nieustanne konflikty, wojny z Moskwą, Turcją, Szwecją, powstanie kozaków Chmielnickiego, by wymienić te najważniejsze. W tym trudnym czasie do Polski zjedzie ambitna francuska Ludwika Maria wraz ze swoimi dwórkami, w tym urodzoną podobnie jak ona w Nevers, Marią Kazimierz d'Arquin, znaną jako Marysieńka. O Marysieńce, żonie najpierw ordynata Jana Zamoyskiego, a później Jana Sobieskiego, wiedzą chyba wszyscy. Ale o żonie dwóch królów Polski z dynastii Wazów, Ludwice Marii, chyba już nie tak bardzo. A to kobieta wyjątkowa, co stara się pan udowodnić na dobrze ponad 400 stronach książki. Bo to właśnie można powiedzieć, ona jest tą pierwszoplanową bohaterką dam Srebrnego Wieku. Panowała w Polsce 21 lat, a o Ludwice Marii wydaje mi się, że jednak mało wiemy dlaczego.
No to jest taki skrajny przypadek. Mamy kilka władczyń w polskiej historii, które niesamowicie wiele wniosły do naszej historii, jakoś wymasaliśmy je z dziejów, ale myślę, że Ludwika Maria to właśnie ten przypadek skrajny, bo to jest już epoka przecież, z której mamy niezwykle dokładne źródła. Mamy nawet prywatne, no, trochę miłosne listy Ludwiki Marii, ale o nich nie słyszymy. Słyszymy tylko o tych listach między Marysieńką a Sobieskim. Mamy bardzo dokładne jej relacje z różnych wydarzeń, mamy niesamowicie szczegółowe zapiski jej dworzan, więc teoretycznie możemy badać jej życie niemalże dzień po dniu, a zniknęła ze świadomości, niesłusznie. To jest właściwie jedyna prawdziwie potężna, samodzielna, wpływowa władczyni po Bonie Sforcy, po tej epoce, gdzie rzeczywiście mieliśmy kobietę, która włada momentami jednoosobowo Polską, po epoce Bony Sforcy szlachta oburzona takim podejściem niesamowicie wiele zrobiła, żeby poskromić tą władzę kobiet, ich pozycję, ich możliwość dorabiania się majątku, ale Ludwika Maria obchodzi te różne zasady, rzeczywiście zdobywa potężne wpływy i też ma niezwykły wpływ na losy Polski. Właściwie gdyby nie ona, to Polski by nie była przynajmniej nie w takim kształcie, jaki przetrwał, bo w dniach potopu szwedzkiego, więc tej absolutnie największej katastrofy dziejowej, no przynajmniej po tam X-XI wieku, to Ludwika Maria do końca żeby prowadzić wojnę, żeby się nie poddawać, żeby nie kapitulować, bo jej mąż, no ogółem chwiejny człowiek Jan Kazimierz, jest gotowy oddać polską koronę, więc gdyby doszło do tego, czego chciał król, czego chcieli senatorowie, to de facto albo by Polskę podzielono na kawałki, bo przecież były wtedy właśnie plany rozbioru pierwsze w epoce nowożytnej, albo ta Polska stałaby się takim no lennem szwedzkim, więc tak czy siak nie byłaby to już państwo niezależne. To, że poskromiliśmy potop, że udało się wyjść no w bardzo kiepskim stanie, ale jednak wyjść z tego kryzysu, to jest zasługa Ludwiki Marii. Ona swój majątek, milionowy majątek poświęca na walkę. Ona nawet dowodzi momentami armią, bo podczas bitwy o Warszawę sama jedzie na stanowiska artylerii i kieruje armatami. No to to przypadek przecież niezwykły. Przy innej okazji kula armatnia zrywa dach z jej karety, kiedy ona jedzie tą karetą, ale się nie przejęła i tak kontynuowała swoją misję. Więc kobieta niezwykle odważna, kobieta niezwykle wpływowa, fascynatka nauki, kulturalna, świetnie wykształcona, niezwykła, właściwie no nieistniejąca w naszej świadomości.
No właśnie, tak w pigułce pan przedstawił najważniejsze momenty jej życia, ale my teraz zajmiemy się Ludwiką Marią bardziej detalicznie, no nie aż tak szczegółowo jak w książce, bo po to jest książka, żeby do niej słuchacze odesłać, żeby państwo przeczytali wszystkie szczegóły z życia Ludwiki Marii, ale myślę, że w ogólnym zarysie oczywiście o niej za momenty opowiemy, skoro tak umknęła naszej uwadze. Przywołał pan Bonesforce, Włoszka, która była w Polsce królową przez 39 lat, Ludwika Maria 21, ale też niemało. Ale to ciekawe w ogóle, jak te kobiety, te małżonki polskich królów, które przecież przyjechały skądś tam, z innych dalekich krajów, bo przecież Ludwika Maria to francuska, ale też powiedziałabym takiej też ród proweniencji włoskiej, Bonasforza przecież też z Włoch dalekich od Polski, a one okazały się być władczyniami, którym na sercu mocno leżało królestwo, którym przyszło im rządzić.
No tak, to są kobiety wychowane w zupełnie innym modelu i politycznym, ale też modelu po prostu roli kobiet, bo Ludwika Maria to jest, ona jest wyjątkowa z przeróżnych sposobów, tylko niektóre zdążymy dotknąć, liznąć, wspomnieć choćby słowem, no ale jeden z tych powodów jest taki, że ona nie zostaje wydana za mąż, bo standard jest taki, że jakiś król, jakiś książę wydaje swoją córkę, a ta nie ma nic do powiedzenia. No to tak działało ogółem małżeństwa dynastyczne, ale nie
w przypadku... No i tak było w przypadku Bonesforcy. No, w końcu jej matka zaaranżowała ślupy.
Tak, bo ona oczywiście marzyła o wspaniałym małżeństwie, ale to nie od niej zależało. Natomiast Ludwika Maria, jeszcze nie Ludwika, wtedy się nazywa Marią Gonzagą. Sama ta kwestia zmiany jej imienia to kolejna fascynująca historia. Jest kobietą dojrzałą. Ona już ma 35 lat, kiedy zawiera pierwsze małżeństwo, więc późno z Władysławem IV Wazą. I jest samodzielną kobietą. Jest zarządczynią jednej z francuskich prowincji. To jak doszło do tego, to też historia prawdziwie powieściowa, ale ona sama decyduje o tym, że chce zawrzeć ten ślub, sama wyzbywa się całego ogromnego majątku we Francji. Rzeczywiście dostaje milionowe kwoty od dworu francuskiego, bo to jest po prostu dla ówczesnych władców, no realnie dla kardynała Mazariniego, który kieruje polityką francuską w tym okresie. Świetna okazja, żeby konsolidować władzę, żeby właśnie usunąć ród, który trochę konkuruje o ten blichtr władzy. Więc rzeczywiście Ludwika Maria sama podejmuje tą decyzję, a potem ma swój majątek, który może rozgrywać w Polsce, bo Władysław IV ją paskudnie w pierwszym momencie traktuje. To, co się stało, kiedy Ludwika Maria po długiej podróży, niebezpiecznej podróży przez Europę ogarniętą wojną 30-letnią, najgorszą wojną epoki nowożytnej, dociera wreszcie do Polski po kilku miesiącach, wymęczona, wymizerowana. Władysław ją widzi, patrzy i zwraca się do dworzan francuskich. I to ma być ta piękność, którą mi obiecywaliście podczas własnego ślubu, przy świadkach. Wspaniała ceremonia, okropne zachowanie, no potem w formalizują związek, bo w gruncie rzeczy oni już się, już zawarli małżeństwo we Francji przez pośredników, tak wtedy robiono, ale pierwszy raz widzi go Ludwika Maria po kilku miesiącach.
No ale, i... ale, przepraszam, tłumaczy pan, panie Kamilu, akurat króla, że być może on kierował się wizerunkiem nadesłanym wcześniej Ludwiki Marii. Ten wizerunek był sprzed iluś lat i być może ta konfrontacja kobiety nastoletniej, pięknej, mówiono o Ludwice Marii, że to piękna kobieta, z tą kobietą, która przyjechała być może wymęczona podróżą w wieku 30 paru lat, no nie zgadzał się do końca. No,
wtedy oczywiście tak manipulowano. Nie było fotografii. Ludzie ogółem się nie widywali przed ślubem, jeśli chodzi o małżeństwa dynastyczne. A rzeczywiście pierwszy raz próbowano swatać Marię z Władysławem IV całą dekadę wcześniej. No i trzymał dalej ten jej portret młodzieńczy. Portret na pewno już wtedy upiększony, no bo tak robiono. Ale z drugiej strony wszelkie takie portrety były upiększane, więc nie ustawałbym tego do końca za usprawiedliwienie. Oczywiście opisuję ten argument, ale ważniejszy argument, Władysław IV jest wtedy człowiekiem już niesamowicie schorowanym. Człowiekiem, który sam się przez te 10 lat bardzo posunął.
No i też nie wyglądał tak pięknie jak na portretach, które pozostały po Władysławie IV.
Niesamowicie otyłym, właśnie, schorowanym, nie był w stanie już chodzić. To mamy z tej epoki w ogóle pierwsze rysunki wózków inwalidzkich królewskich właśnie, że tworzono takie specjalne wózki z baldachimami, na których wożono Władysława. On miał windy w swoim zamku, bo nie był już po prostu w stanie się poruszać. Nogi miał tak opuchłe, że 4 razy większe niż powinien. No i cierpiał na całą listę chorób. Właściwie był to najbardziej schorowany polski władca być może w całej historii. No i to sprawiało, że nie był człowiekiem miłym w obcowaniu, kiedy właśnie objawy chorób się nasilały. No ale też ogółem miał specyficzne podejście do kobiet, otoczone kochankami, które starały się jeszcze zdobywać wpływy, nie oddawać trochę pola tej nowej Francuzce, więc ją oczywiście oczerniały. Podczas podróży Ludwiki Marii doszło do tego, że Władysław IV wysłał jej piękne futro, ale zapomniano ściągnąć metki. Metka była dla jednej właśnie z kochanek, więc no ogółem te pierwsze miesiące ich kontaktów są bardzo nieudane. Sama noc poślubna się opóźnia o wiele tygodni. No to ogromny stres dla królowej, bo dopiero po nocy poślubnej małżeństwo jest stuprocentowo ważne. Rzekomo przez zdrowie Władysława, ale jakoś dla kochanek to zdrowie cały czas ma. No ale sytuacja się zmienia z prostego powodu. Ludwika Maria ma miliony, a Władysław IV jest na miliony zadłużony. No i tutaj jedyne możliwe porozumienie to właśnie o pieniądze, ale Ludwika Maria jest kobietą niezwykle sprytną, zaradną. Daje królowi nie pieniądze, tylko pożyczkę. Pożyczkę na te grube kwoty, których nigdy nie odzyska, ale na warunkach, że de facto cały majątek królewski idzie w zastaw do niej, więc każdy obraz, jaki wisi na Zamku Królewskim, należy formalnie już do Ludwiki Marii. Nawet różne skarby prawie że państwowe, więc tutaj ta pozycja Ludwiki Marii staje się niesamowita, no bo albo oddajemy pieniądze, albo słuchamy, co mówi.
No właśnie, no ponieważ nie oddajemy, więc raczej słuchamy, co mówi, a że mówi mądrze, no to przynajmniej być może czasami też można na tym dobrze wyjść. Oczywiście Ludwika Maria miała głowę do interesów, bo ten majątek swój pomnaża, no i zarabia, można powiedzieć, rocznie wcale nie takie małe pieniądze, ale ja bym się troszeczkę cofnęła do momentu, kiedy Ludwika Maria jest jeszcze Marią Ludwiką i kiedy jest we Francji. I chciałabym, abyśmy powiedzieli właśnie, skąd się wywodzi troszeczkę o tym rodzie Gonzagów, dlaczego ten ród był taki ważny. To ważny ród, to potężny ród we Francji. No i też Maria była postacią liczącą się w związku z tym we Francji. Francji, która też była rozgrywana przez różne frakcje, przez zwolenników, a to królowej, a to króla Ludwika XIII, a to jego matki, więc tam też ta polityka była ważna, w tle ważna postać kardynała Richelieu, którego dopiero potem po śmierci zastąpi kardynał Mazarin, z którym też będzie układać się Maria. Ale o tym może za moment, więc najpierw ród Gonzagów, potem dlaczego Maria Ludwika stała się Ludwiką Marią, no i polityka. Polityka jest tu ważna.
Mamy tutaj ród niezwykły, bo w tej epoce to już jest wyjątek, że we Francji mamy kogoś konkurującego z domem panującym. Historia jest taka, że rzeczywiście Maria się wywodzi z Włoch, ponieważ Gonzagowie to jest dość wpływowa rodzina północnej Italii. Jej dziadek przybywa do Francji, wrzenia się po prostu tutaj w majątek możnowładczy francuski, przejmuje Nevers, który leży w środkowej Francji, tak mniej więcej 1,5 godziny drogi Anglii od Paryża dzisiaj pociągiem i zdobywa wpływy właśnie jako człowiek o arystokratycznej pozycji, o tytule książęcym i francuskim, ale też właśnie dziedzicznym włoskim. No i potem ta rodzina stopniowo dzięki temu, że ma to pochodzenie, dzięki temu, że posiada wielkie majątki we Francji, zyskuje coraz większe wpływy. Należą Gonzagowi do tego wąskiego grona parów, czyli tych najważniejszych francuskich arystokratów. No ale już na czasy Marii Gonzagi przypada specyficzny okres, ponieważ jej ojciec ma gigantyczne ambicje. Uważa się ogółem za spadkobiercę nie tylko tego włoskiego rodu Gonzagów, ale w ogóle za spadkobiercę cesarzy bizantyjskich. I ma to takie idee fikse życiowe, żeby zdobyć tron bizantyjski. Nie jest to tak absurdalne, jakby się wydawało. On ma spory majątek, najmuje okręty, żołnierzy, władze w Stambule. Obawiają się do jakiegoś stopnia tych jego zapędów, tłumią rebelię w Grecji, gdzie Grecy próbują współpracować z tym potencjalnym cesarzem. Nawet też Karol Gonzaga, ten ojciec właśnie Marii Gonzagi, bywa w Polsce, gdzie próbuje kaptować wsparcie polskie, zostaje nawet ranny w walkach z Turkami, więc to gigantyczna dziejowa epopeja. No, ale ta epopeja jest ważna dlatego, bo kończy się nie wcale w Konstantynopolu, ale kończy się we Włoszech, ponieważ pojawia się okazja, aby przejąć tron przodków, więc cała historia Gonzagów tej epoki to jest walka o ich północno-włoskie posiadłości. Podczas tej walki sama Maria zostaje we Francji, bez ojca, bez opieki, a wdaje się w coraz większe awantury, ponieważ wdaje się w relacje z bratem królewskim Gastonem. Gaston jest uważany za nazywany najbardziej nieodpowiedzialnym człowiekiem swojej epoki, który miesza się w każdą rebelię, każdy bunt przeciwko swojemu bratu Ludwikowi XIII, który niesamowicie destabilizuje władzę we Francji, więc dla króla jest niekorzystne, aby on zawierał jakiekolwiek związki, a co dopiero związki potajemne. No, on właśnie się wdaje w relacje z Marią, nikomu o tym nie mówiąc, a potem chce w tajemnicy pod osłoną nocy brać z nią ślub, o którym nikt nie będzie wiedzieć, gdzie jednak śluby brata królewskiego i następcy tronu, ponieważ Ludwik XIII nie ma wtedy jeszcze żadnych dzieci, to jest sprawa wagi państwowej. No to trudno to nazwać inaczej niż awanturą, bo de facto od tego związku może zależeć jakaś nowa wojna domowa, bo Gaston w kilka wojen domowych się de facto wmieszał. Historia jest zbyt zawiła, żeby wszelkie szczegóły opowiadać, no ale na różnych etapach najpierw Maria trafia po prostu do więzienia, do twierdzy Vincennes pod Paryżem, gdzie spędza kilka tygodni w więzieniu stanu, gdzie ludzie zwykle po paru miesiącach pobytu po prostu umierają. Jej opiekunka krewna umiera po prostu, z którą razem ją wtrącono do więzienia, więc to nie są wcale jakieś wybitnie komfortowe, dobre warunki. Ale gdy to nie pomaga i gdy dalej regentka Maria Medycejska, matka właśnie i Gastona, i Ludwika XIII, ma wątpliwości co do tego, jak postąpi Maria, to każe ją zesłać do klasztoru na kilka kolejnych lat, więc mamy tutaj naprawdę burzliwe losy tej arystokratki, która najpierw w więzieniu, potem w klasztorze, potem de facto na zesłaniu, bo nie wolno jej opuszczać tego Nevers. Jej losy się dopiero odwracają, kiedy umiera jej ojciec, umierają bracia i de facto ona dziedziczy te wszystkie francuskie majątki, więc zostaje zarządczynią prowincji Niverni, jest nagle jedną z najważniejszych osób w państwie, pełni rolę, jednak ogółem zastrzeganą tylko dla mężczyzn. No ale na różne sposoby dwór stara się ją usunąć z drogi, ponieważ jednak jej lojalność jest dyskusyjna i relacje z kardynałem Richelieu nie są łatwe, licząc, że poniekąd on odpowiadał za te jej wygnania. Wydaje się, że ona właśnie się będzie mieszać w kolejne bunty, bo nadchodzi Fronda, czyli ten największy bunt tej epoce we Francji.
No więc mariaż Marii Ludwiki dalej jeszcze z królem Polski Władysławem IV byłby oczywiście jak najbardziej na rękę władcom francuskim, bo byłaby to poniekąd też okazja do wciągnięcia Polski, Rzeczpospolitej, która jednak się liczyła w tamtym czasie, wciągnięcia ją w wojnę ową 30-letnią, o której pan wspomniał, po stronie właśnie Francji.
Tak, dokładnie. Te pierwsze próby podejmowano w roku mniej więcej 1636. Nie wiemy, kiedy dokładnie zaczęto, ale to nie jest takie istotne. Powiedzmy jedno słowo o tej wojnie 30-letniej. Tutaj nie jest ważne kto z kim, bo ogółem nazywa się tą wojnę najbardziej bezsensownym konfliktem w dziejach Europy, ponieważ do końca nie wiadomo, po co ktokolwiek brał w nim udział, poza Francją, bo Francja po to, żeby stać się supermocarstwem tej epoki, ale to, co jest ważne, szacuje się, że ze wszystkich Niemców mieszkających w Europie, bo to jest wojna tocząca się głównie w sercu Europy, głównie w krajach niemieckich, mogło umrzeć nawet 1/3, jeśli nie więcej. Więc to jest wojna niesamowicie niszczycielska, porównywalna z wojnami światowymi już w XX wieku, jeśli chodzi o procent ofiar wśród społeczeństwa. Więc niezwykły konflikt. I rzeczywiście w 1936 roku próbuje się wciągnąć Polaków do tej wojny. Jest pierwsza próba poślubienia Marii Gonzagi z królem Polski. Ona nie dochodzi do skutku. Władysław IV idzie już po linii utartej przez ojca, wybiera żonę Habsburżankę. No i tutaj kardynał Richelieu jest absolutnie wściekły. Uważa, że go oszukano. Uważa, że jakieś tam luźne obietnice składane przez Polaków były kłamstwami. No i zemsta jest straszliwa, bo parę lat później dochodzi do takiej sytuacji, że Jan Kazimierz, brat właśnie polskiego króla, wyrusza do Hiszpanii, gdzie ma zostać admirałem, wicekrólem, ma dowodzić flotą przeciwko Francuzom. No i po drodze zatrzymuje się we Francji. Jest tak naiwny, że nie widzi problemu, żeby sobie zwiedzać swobodnie wybrzeże wrogiego kraju. Zostaje pojmany, zesłany do kilku kolejnych twierdz, trzymany jako więzień właśnie za karę, praktycznie za te negocjacje w sprawie ślubu Marii Gonzagi, więc mamy tutaj kolejny etap tej awanturniczej historii, czyli i więzienie, i klasztor, i zesłanie, i jeszcze uwięzienie polskiego brata królewskiego i przyszłego króla, i to wszystko jest jakoś bezpośrednio związane z tą postacią, o której o dziwo nic prawie nie słyszymy w polskiej historii. Tak. A jeszcze przeskoczyliśmy, no tak, bo tyle jest tych awantur, że trudno wszystkie spamiętać naraz. Jeszcze jeden skandal z młodości Marii Gonzagi, która zawiera, no chyba związek, relację intymną z markizem Cinq-Mars'em, który jest faworytem Ludwika XIII. Jest tak w uproszczeniu, król Francji i ta księżniczka Gonzagówna konkurują o tego samego kochanka. Ona mu proponuje rękę, ale pod warunkiem, że on dostanie się do Rady Państwa, stanie się człowiekiem prawdziwie wpływowym. Efekt jest taki, że jej ukochany organizuje nieudany zamach na kardynała Richelieu, więc mamy tutaj de facto sterowaną przez naszą przyszłą królową próbę zabicia najpotężniejszego człowieka Europy. No i znowu o tym się nie słyszy. Dlaczego?
Ale na szczęście wychodzi z tego obronną ręką. Być może wyjściem z tej całej sytuacji, bardzo niebezpiecznej dla niej, no jest właśnie moment, kiedy może przyjąć ofertę właśnie Władysława IV, prawda? Umiera pierwsza żona Władysława IV i tron Polski dla królowej jest wolny. Maria Ludwika jest kobietą bardzo ambitną, podobnie jak jej ojciec. W związku z tym jej się marzy, by być na szczytach. Dlaczego nie na szczytach? Jako królowa Polski.
Tak, ona ma wielkie ambicje. No wcześniej miała być przecież potencjalną królową Francji, jako żona Gastona. No trudno już z takiego szczytów szukać czegoś niższego, więc trochę zaplątana w tą sytuację, że jest kobietą tak wpływową, że nie ma właściwie z kim się związać, żeby zachować swoją pozycję. Też przyzwyczajoną po prostu do decydowania o swoim życiu. No ale tak, dla życia Marii kluczowe jest to właśnie, że paru ludzi umiera w idealnym dla niej czasie, no bo jej ukochany wielki koniuszy, ten markiz, który organizował zamach na Richelieu, zostaje ścięty. Jej uczestnictwo w spisku jest właściwie rzeczą oczywistą, no ale Richelieu jest już schorowany i umiera po paru miesiącach. Zaraz umiera też król Ludwik XIII, więc scena polityczna zostaje oczyszczona, już zupełnie inni ludzie rozstrzygają o sytuacji. No i umiera Cecylia Renata Habsburżanka, królowa Polski. No i tutaj wreszcie udaje się taki związek przepchnąć. No ale czy Maria potem będzie zadowolona, to osobna kwestia, bo właśnie przybywa do Polski przekonana, że może, tak jak wtedy żartowano na paryskiej ulicy, Władysław IV to siwy brzuchacz, człowiek już bardzo nieapetyczny, ale jednak kulturalny, wykształcony, z jakimiś, ktoś, z kim będzie w stanie inteligentnie dyskutować. No, trochę nie tak to wychodzi. On jest już tak schorowany, tak zgorzkniały, że traktuje początkowo żonę paskudnie, no ale jeden ten ciekawy detal to jest zmiana imienia właśnie w tym czasie, bo to dzisiaj nie wiadomo właściwie po co. Rzeczywiście już w kontrakcie małżeńskim występuje nie jako Maria, tylko Ludwika Maria i te skąpe źródła, którymi dysponujemy, sugerują, że ktoś jej wpoił, pewnie ambasador francuski w Polsce, że imię Maria w Polsce jest zastrzeżone tylko dla Matki Boskiej i że nie można go używać, bo będzie to świętokradztwo dla Polaków. Co nie jest prawdą, bo jedna z córek Cecylii Renaty zmarła w niemowlęctwie, miała na imię właśnie Maria, więc nadawano nawet w dynastii takie imiona.
No a Maria Kazimiera, która będzie żoną Jana Zamoyskiego, ordynata Jana Zamoyskiego, a potem króla Jana III
Sobieskiego. Też Maria, też tak. No, Maria. Ewidentnie ktoś jej tak nakłamał, taka plotka poszła, nie do końca rozumiano we Francji te zwyczaje polskie, więc na wszelki wypadek Maria zmienia imię właśnie na Ludwikę Marię, trochę też na część po prostu króla francuskiego Ludwika XIII, który pomaga jej doprowadzić do tego XIII, a potem XIV, no bo XIII umiera jeszcze przed tym ślubem, ale jest jakby jej wieloletnim patronem, a potem Ludwik XIV, który ma 7 lat przy tym ślubie, więc osobiście to nic nie robi, ale formalnie to on przecież podpisuje się na traktacie małżeńskim.
W imieniu Ludwika XIV rządzi jego matka, prawda, Anna Austriaczka. Ale tutaj myślę, że też jest ważna rola następcy kardynała Richelieu, kardynała Mazariniego, bo Mazarini zresztą, jak pan pisze w swojej książce, słał do Polski Ludwikę Marię jako swojego potulnego agenta francuskich wpływów. Tymczasem okazało się, że Maria nie była potulnym agentem francuskich wpływów w Polsce.
No, założenie było takie, że właśnie będzie taką agentką i mamy listy zachowane jeszcze z drogi do Polski, kiedy Maria... Wciąż brakuje jej pewności siebie, więc de facto śle raport za raportem, a Mazarini jest tak brutalny, tak bezczelny, że niesamowite, licząc, że się kontaktuje już z królową. Jak ona popełnia gafy, jak ma ich nie popełniać, na takiej stopie nigdy nie działała. Próbuje negocjować jakieś rzeczy jeszcze w imieniu Francji, zatrzymuje się w Niderlandach i hiszpańskich i w Zjednoczonych Prowincjach, czyli w Holandii. No i tam cokolwiek z kimś rozmawia, niby w interesie Francji, no to Mazarini wszystko to potem walcem rozjeżdża, że po co ja wam wyznaczałem sekretarza, nawet kilku sekretarzy, jak wy wszystko sami robicie. No to takie po prostu wyśmiewanie, no już prawie, że koronowanej królowej. No jeszcze nie formalnie, ale ślub, to jak powiedzieliśmy, przez pośrednika już w Paryżu zawarty. Więc poniekąd to traktowanie przez Mazariniego musiało doprowadzić do takiej emancypacji, no bo tak jakbyśmy dzisiaj to nazwali mobbing w miejscu pracy, tak? Tylko mobbing przez kardynała francuskiego z odległości kilkuset kilometrów. Więc na dłuższą metę Maria szuka dla siebie własnego miejsca i właśnie te pieniądze, które uzyskała dzięki wyprzedaży tytułów, majątków, stają się tą przepustką. No i dochodzi do sytuacji, która w polskich dziejach nie zdarzyła się nigdy, bo ona jest tą królową bardzo, bardzo krótko, ponieważ przybywa przecież do Polski, to jest dopiero rok 46, ta sytuacja bardzo się przeciąga, no a już w 48 Władysław IV umiera, no i umiera po źle podanym leku na rozwolnienie, gdzie miał chyba 200 biegunek, jeśli dobrze pamiętam, bardzo bolesna, bardzo nieprzyjemna śmierć, no i wydaje się, że na tym historia Marii się skończy, no zawsze się historia królowych tej epoki kończy w momencie śmierci mężów, nie ma możliwości właśnie, żeby królowa zachowała jakąś władzę po śmierci męża. Jest wolna elekcja, wchodzi inny człowiek z inną małżonką. No ale nie do końca, ponieważ ten dług cały czas ciąży nie tylko na wazach, ale ciąży po prostu na państwie polskim.
I to jest ważny moment. Dodajmy jeszcze, do śmierci Władysława IV został mu podany antymon w surowym jajku. Tylko zamiast jednej globulki został mu podany chyba bodajże 6 czy 7.
To była taka po prostu kulka jakby metalowa z materiału, który wzmaga właśnie wymioty. To były tak zwane tabletki wieczyste, bo je się połykało. A potem one razem z tym strumieniem wychodziły tyłem, myło się i używało ponownie, nawet się wypożyczało, kiedy szlachcice
mieli tego wielokrotnego użytku.
On dokładnie, no nie brzmi to apatycznie, no ale tutaj rzeczywiście doszło do jakiejś ogromnej połyki co do ilości. Trochę nie wiadomo dlaczego, jakim cudem, no bo trudno było tego przecież nie zauważyć, ale rzeczywiście król umiera w boleściach, a Maria też wtedy bardzo schorowana, robi karierę trudną do przewidzenia.
Tylko tutaj na marginesie chciałam dodać, bo pan wspominał, że po Ludwice Marii pozostało bardzo dużo dokumentów, że właściwie bardzo dużo wiemy o jej życiu, o tym, o jej myślach, o tym, jak działała, co robiła. Fantastyczny jest opis, i odsyłam państwa oczywiście do książki Kamila Janickiego, fantastyczny jest opis tej podróży Ludwiki Marii do Polski, z Francji do Polski. Ta podróż przez nie tylko Niderlandy, ale również przez Niemcy, te zrujnowane Niemcy wojną 30-letnią, do Gdańska, a potem dopiero do Warszawy, jest fenomenalna. A znamy detale tej podróży właśnie
właśnie dzięki listom słanym przez Ludwikę Marię, nie tylko do kardynała Mazariniego, ale też z opisów tej podróży, więc aż dziw bierze, że nie został wydany jakiś diariusz z tymi opisami tej podróży.
Czy do jakiegoś stopnia w XIX wieku wydawane, ale to są rzeczy i trudne dzisiaj do czytania, bo jeśli tłumaczono na Polskę, no to na ten polski XIX-wieczny i trudne do znalezienia, fragmentaryczne, a z tej podróży to w ogóle mamy też relacje dwóch po prostu uczestników, plus mamy diariusz Polaka, który towarzyszył prawie dzień po dniu w tej części, gdzie on uczestniczy, więc naprawdę dałoby się to rekonstruować, a wypadki są fascynujące, no bo to jest po prostu podróż orszaku królewskiego przez środek wojny, więc mamy sytuację, gdzie po prostu wojska nagle przestają walczyć, żeby powitać Marię, która między oddziałami obu stron po prostu przejeżdża, siedzi w lektyce i zjadają sobie obiad, a kolejnego dnia znowu do siebie strzelają.
I to wojska przeciwnika.
Dokładnie, dokładnie. Z jednej strony Habsburgowie, z drugiej Francuzi. No, potem mamy sytuację, gdzie po prostu jedzie ten orszak polski, polsko-francuski i widać po prostu trupy zabitych mężczyzn przy drodze, gdzie tam liczą uczestnicy, ile ich widziano. Potyczki się rozgrywają kilkaset metrów po prostu od tego orszaku. No coś takiego się jeszcze nie zdarzyło. No to stulecie wcześniej przeszło, stulecie, jak Bona Sforza jechała, no to się przejmowano, że jakaś rebelia chłopska jest mniej więcej w regionie, gdzie podróżowali. No tutaj nie, mniej więcej w regionie, wprost przez obszar wojny, gdzie no rzeczywiście jeden z lokali Ludwiki Marii też po prostu zamarzł po drodze, no bo to jest podróż w środku zimy, więc warunki są koszmarne. Maria też się rozchorowuje, no ale nie wchodźmy w takie detale, moglibyśmy całą audycję tylko o tej niesamowitej podróży.
No więc mamy sytuację, że umiera Władysław IV, pozostaje królowa wdowa, która normalnie, w normalnych warunkach, w przypadku królów elekcyjnych, no nie ma wiele do gadania. Następnym królem jest, czy wybranym królem zostaje Jan Kazimierz. I ku zdziwieniu wszystkich okazuje się, że Jan Kazimierz zamierza poślubić Ludwikę Marię. No i tu wybucha kolejna awantura, no bo w tamtym czasie uważano taki związek z żoną brata, no, wprawdzie przyrodniego, ale jednak, uważano za związek kazirodczy.
Dokładnie. Taka sytuacja w historii Polski jeszcze się nie zdarzyła. Ale to nie jest tak, że to był szok dla każdego. To był szok dla prostej szlachty, dla tego szerokiego społeczeństwa, narodu politycznego, gdzie tego nie rozumiano. Natomiast senatorowie, ta elita Polski rozumiała doskonale. Bo to są, tak jak pani powiedziała, to niby jest jeszcze ten schyłek Złotego Wieku, przynajmniej wcześniejsze lata, ale już od samego przełomu XVI-XVII wieku ten system gnije jakby od środka. Skończyła się ta wspaniała prosperita na zboże. Już zarówno na szczytach władzy, jak i poniżej rosną długi. Wazowie są niesamowicie zadłużoną dynastią. Kiedyś przeliczałem na dzisiejsze pieniądze długi samego Władysława IV, no to na dzisiejsze pieniądze jakieś miliard złotych. No w czasach jednak, kiedy pieniądz zupełnie co innego oznaczał. Więc naprawdę no, są sytuacje, gdzie po prostu na Zamku Królewskim brakuje jedzenia i trzeba wybłagiwać pożyczki na prowian. Więc Ludwika Maria ze swoim majątkiem to jest przypadek niezwykły. Więc rzeczywiście perspektywa, że dwa lata wcześniej był ślub, który kosztował bardzo dużo, bo zawsze te śluby kosztują dużo, bo trzeba oficjalne, uroczyste wjazdy zrobić. No Gdańsk to też na jakieś, w przeliczeniu na nasze pieniądze, dziesiątki czy setki milionów się wykosztował na samo jednodniowe powitanie królowej nowej. No i po dwóch latach robić znowu to samo, znowu te gigantyczne koszty, znowu kwestia po prostu też wysyłania poselstw, negocjacji. Nikt nie chce za bardzo na to na szczycie władzy płacić. No i pojawia się taki pomysł, no już to raz załatwiliśmy. Załatwiliśmy ledwie dwa lata temu. Królowa jest na miejscu. Poza tym jest kwestia tej całej pożyczki. No to upchnijmy drugi raz to samo małżeństwo. No, z różnych względów to jest zły projekt. Ludwika Maria już w momencie pierwszego ślubu była kobietą jednak, no nie powiem posuniętą w latach, ale ówczesne warunki nie była młódką przecież. Już jako 37-latka no tworzy ryzyko, że nie urodzi żadnego dziecka, a to dla przyszłości dynastii jest bardzo ważne. Wazowie nie są dynastią wprawdzie dziedziczną, ale trochę tak są traktowani. Póki jest jakiś waza, który może być królem, to zawsze waza zostanie wybrany na króla. To tak jak działało przy Jagiellonach. No ale pieniądze robią swoje, więc rzeczywiście Maria zostaje królową. Plus są takie różne plotki, że Jan Kazimierz już od dawna do niej wzdychał, bo nawet po tym, jak go wypuszczono z tego francuskiego więzienia, to już wtedy próbowano go z kolei swatać z Marią, wtedy się pierwsze razy spotykali i chyba mu bardziej na tym związku dużo zależało niż jej.
Ale jak sam pan pisze, przeważył w zawarciu tego związku jednak ten argument oszczędnościowy, że na tym ślubie rzeczywiście można wiele zaoszczędzić, no a ten majątek oczywiście Ludwiki Marii no też nie był do pogardzenia. Tak czy inaczej zostaje żoną Jana Kazimierza, czyli jest dalej królową Polski. No i pomylili się ci, którzy sądzili, że nie urodzi królowi żadnych dzieci, bo urodziła dwójkę dzieci. Niestety umierają one w dość wczesnym wieku.
Większość dzieci nie dożywała dorosłości. Tutaj oczywiście wyliczenia są różne, nie dysponujemy tak bardzo dokładnymi danymi jak dzisiaj, ale tak około 60% dzieci ówcześnie w Europie, nawet w rozwiniętych krajach, nie dożywało dorosłości. Ale ta sytuacja na polskim dworze jest jednak niezwykła, bo mamy takie wyobrażenie, że Władysław IV i Jan Kazimierz nie mieli dzieci, czy nie mieli synów i dlatego dynastia wygasła. Ale to nie jest tak. Władysław IV miał gromadkę dzieci. Cecylia Renata w ciąży zachodziła 3 razy. Ludwika Maria też urodziła 2 dzieci, no ale z tych 5 dzieci wszystkie umarły. No i tak do końca nie wiadomo czemu, ale bardzo prawdopodobne jest po prostu obciążenie genetyczne syfilisem, który w tym czasie na dworze polskim, czy ogółem w elitach polskich jest niezwykle rozpowszechniony, a Władysław IV jest człowiekiem, który lubi się zabawić, tak jak mówiliśmy, ma ten cały wianuszek kochanek, no i wydaje się, że to jest to źródło, że on przekazuje żonom chorobę weneryczną i to obciążenie weneryczne sprawia, że dynastia wygasa, że tutaj jest tyle możliwości i pociągnięcia dalej, ale zarówno syn Władysława IV, jak i potem Jana Kazimierza umierają w dzieciństwie, no i na tym się kończy historia Wazów, a mogło to wyglądać zupełnie, zupełnie inaczej.
Ale zdaje się, że tą samą chorobą był chyba obciążony Jan Kazimierz. Też sobie swawolił nieźle na boku.
Na logikę, niezależnie kto od kogo, ale tak, wydawałoby się, że to jest już po prostu standard tej epoki. Oczywiście to nie jest tak, że tylko Wazowie, to nie jest jakaś specyfika tylko Polska, ale rzeczywiście jak popatrzymy statystycznie, na mało którym dworze ta śmiertelność była tak gigantyczna, że de facto żadne dziecko nie przeżywa. No to nawet na te warunki ówczesnej epoki, na warunki specyficznego podejścia do higieny było czymś tragicznym.
No i dlatego te dynastie, wiele tych dynastii europejskich po prostu przepada z tego powodu. Jak radziła sobie Ludwika Maria, będąc na tronie? Mówiliśmy, pan tutaj już zwraca uwagę, że właściwie była niekwestionowaną, można powiedzieć, bohaterką potopu i gdyby nie ona i gdyby nie jej umiejętności polityczne, ale też i administracyjne, to kto wie, jakby się ta tragiczna dla Polski historia skończyła. Ona się i tak źle skończyła, bo przecież zniszczenia, jakie pozostawiła po sobie wojna ze Szwecją, no były gigantyczne i przewyższające zniszczenia, które dotknęły Polskę w czasie II wojny światowej.
Tak, tutaj znowu, statystyki są oczywiście dyskusyjne, ale większość historyków przyjmuje, że spadek liczby ludności to jest jakieś 30-40%. No to jest olbrzymi spadek. Nawet jeśli uwzględnimy pewne straty terytorialne i tak jak na taki konflikt niewielkie, licząc, że Polska w pewnym momencie jest prawie cała okupowana przez wrogów. No ale tutaj to jest po prostu seria katastrof, bo i katastrofa czysto wojenna, ale też choroby, epidemie, które się niezwykle w tym okresie rozprzestrzeniają, głód, plaga szarańczy na wschodzie, więc to naprawdę jest po prostu apokalipsa. No i tutaj Ludwika Maria jest orędowniczką takiego podejścia, aby wykorzystać tą przestrogę do reformy kraju. Jest moment, gdy Polska właściwie nie istnieje, gdzie garstka senatorów ucieka na Śląsk i tam myśli o tym, jak ratować kraj. Psnuje te przeróżne plany reform, żeby umocnić władzę, żeby król rzeczywiście miał coś do powiedzenia w Polsce, nie był tylko już trochę taką marionetką w rękach szlachty i magnaterii. I Ludwika Maria bezpośrednio z wojny wychodzi jako bohaterka. Jest podziwiana w całym kraju. Mamy to w przeróżnych pamiętnikach szlacheckich, magnackich, że jest nazwana tą wielką mężycą, no bo wtedy oczywiście, jeśli kobieta odznaczała się bohaterstwem, no to trzeba było ją porównać do mężczyzny. Innej opcji w XVII wieku nie ma. I jest taki moment, że jest podziwiana powszechnie. Zaczyna brać udział w każdym sejmie, przysłuchuje się mu i rzeczywiście, gdyby na tym stanęła, to myślę, że zapisałaby się w historii jako jedna z tych najważniejszych kobiet, by konkurowała pewnie z Jadwigą Andegaweńską o po prostu tą tą dozgonną cześć, ale Ludwika chce więcej. Ona dąży właśnie do tej radykalnej reformy, stara się przekupić senatorów, skłonić ich do tego, przymusić trochę Sejm, kieruje się metodami no jednak bezwzględnej francuskiej polityki, gdzie wszystko jest na sprzedaż, no ale w Polsce się to nie udaje. I ta jej walka o reformę, ta jej walka o całkowitą odmianę polskiego systemu prowadzi do tego, że jest już traktowana nie jako bohaterka, ale jako ta zaraza francuska, najgorsze, co Polskę mogło spotkać, a reforma upada. No i efekt jest taki, że po potopie system zostaje zabetonowany, że przeważa inna opinia, że nie, to nie jest sygnał alarmowy, ale to jest dowód, że ustrój jest idealny, że w Polsce nic nie trzeba zmieniać, bo przecież obroniliśmy się przed Szwedem, obroniliśmy się przed Moskalem, więc róbmy dalej wszystko identycznie.
Ludwika Maria dąży do tego, żeby wzmocnić władzę królewską rzeczywiście, ale też ma dar przekonywania swojego męża, czyli Jana Kazimierza, który też popiera te reformy. Właściwie oni obydwoje dążą do tego, żeby jakieś reformy przeprowadzić, żeby wzmocnić tą władzę królewską. Mało tego, no przecież zdają sobie sprawę, że nie ma następcy, prawda? Bo te kolejne dzieci, które się urodziły, te dzieci umierają. Nie ma następcy tronu, więc trzeba coś wykombinować, żeby ten tron też Polski utrzymać.
No to jest największy problem, ten brak następcy. No i tutaj to jest też powód, dla którego nie da się tak czarno-biało określać całej wizji Ludwiki Marii, bo idea wzmocnienia władzy była doskonała. Dzisiaj to widzimy, dzisiaj to jest oczywiste, ale Ludwika Maria też postanowiła przekazać ten tron w ręce swojej siostrzenicy. I ta siostrzenica była wydana za arystokratę francuskiego, który, no jak wiemy z późniejszej historii, był ogółem człowiekiem obciążonym bardzo ciężką chorobą psychiczną. Podobno uważał się za wilkołaka. Był człowiekiem brutalnym, bił swoją żonę, znęcał się nad dziećmi. Na króla się ogółem nie nadawał, ale Ludwika Maria tego nie wiedziała, bo nigdy na oczy nie zobaczyła ani siostrzenicy, ani jej męża. Po prostu mamiono ją z Francji informacjami o tym, jaką ma tam wspaniałą rodzinę.
W ogóle była jakaś taka egzotyczna propozycja, żeby ściągnąć ich na dwór Polski i w ogóle do Polski?
Egzotyczne, ale to takie podejście dość typowe, dynastyczne, że jakby najważniejsze jest zachowanie rodu, więc dla Ludwiki Marii no to jest jedyna opcja, żeby człowiek noszący jej krew, może nie jej potomek, przejął władzę. Ale to, że ona nie zrobiła żadnej kontroli, że w ogóle się nie zorientowała w kompetencjach potencjalnego króla, no to jest jednak coś szokującego. I pod tym względem, no, rzeczywiście problem jest gigantyczny. Jedyne co, że ta jej siostrzenica Anna Henrietta jednak doczekała się z mężem gromadki dzieci. Teraz już nie pamiętam, ale chyba 10 mniej więcej. Tak, tak. Więc jedno co... Następstwo tronu zostałoby zabezpieczone. Wazowie, no bo wtedy by przyjęli zapewne dalej nazwę wazowską, mimo że teoretycznie nie mieliby do tego prawa. Utrzymaliby się na tronie, no pewnie do upadku Polski, jeśli ten upadek by nastąpił. Natomiast no, sam projekt nie jest taki dobry, więc tutaj mamy różne czarne strony. A co do Jana Kazimierza, poniekąd jego postawa wymusza ten projekt, bo Jan Kazimierz jest niesamowicie zmęczony postawą szlachty. On nie nadaje się do rządzenia. On by się nadało do rządzenia w tych idealnych złotych czasach. Natomiast on już przebąkuje nawet przed potopem, że najchętniej by się zrzekł tronu. Są już wtedy projekty usunięcia go z tronu tak samo. Więc poniekąd zabezpieczenie następstwa tronu jest scenariuszem na wypadek jego abdykacji. I rzeczywiście Jan Kazimierz abdykuje, ale abdykuje już po śmierci żony, kiedy nie będzie tej jedynej osoby, która go zmusza do rządzenia, która poniekąd też no, wyręcza go po prostu w tych najtrudniejszych obowiązkach, najtrudniejszych decyzjach. Więc oczywiście Jan Kazimierz poniekąd popiera tą wizję. Kiedy robi się trudno, kiedy pojawiają się protesty, to zaraz się łamie, ale to nie on jest siłą sprawczą. Siła sprawcza jest ze strony Ludwiki Marii, no i poniekąd ze strony Francuzów, którzy pod jej wpływem zauważają znowu okazję do zdobycia wielkich wpływów nad Wisłą.
Ludwika Maria umiera w 1667 roku. Umiera w wieku 55 lat. Nie bardzo wiadomo, jaki był powód jej śmierci, chociaż cierpiała na różnego rodzaju dolegliwości już od dawna, już nawet ta
podróż do Polski długa z Francji do Polski pokazała, że bywa kobietą cierpiącą, zresztą potem przez te wszystkie lata również. Dopiero rok po jej śmierci Jan Kazimierz abdykuje. Odnajdziemy go później we Francji, w tej Francji, w której przecież spędził również czas uwięzienia za czasów kardynała Richelieu, ale nie będziemy o tym mówić, ponieważ na koniec chciałam przywołać dwórkę Ludwiki Marii, bo to jest ta druga kobieta, również francuska, która okazała się być kobietą, która jednak zaznaczyła się także w historii Polski, czyli Marię Kazimierę, zwaną częściej przez nas Marysieńką.
Tutaj chodziły nawet plotki, że może ona jest nieślubnym dzieckiem Ludwiki Marii. Nie ma na to absolutnie żadnych dowodów, ale łatwo zrozumieć, skąd się brały te pogłoski. Ona przyjechała do Polski bez rodziców, jako czteroletnie dziecko. Jest wychowywana po prostu prawie, że jak przybrana córka Ludwiki Marii. Jest taką dwórką, powiedziałbym, etatową. No, otoczenie Ludwiki Marii to jest całe jej życie. To, jak jest wychowywana, to, jak jest przygotowywana do przyszłego życia, to jest wszystko decyzja Ludwiki Marii. I to jest część pewnego większego planu. Ta jednak niezwykle zaradna królowa, mówimy dalej o Ludwice, jeszcze nie o Marysieńce, ma taki projekt, jak wiązać z sobą magnatów. Po prostu organizuje śluby z jej najbardziej zaufanymi dwórkami, więc na przykład kanclerz litewski jest wydany za jedną z jej zaufanych dwórek. Takich małżeństw jest więcej. I jedno z tych małżeństw jest właśnie pierwszy ślub Ludwiki Marii, jeszcze nie z Sobieskim, tylko z Janem Zamoyskim, który jest jednym z największych bohaterów potopu. Trochę niechcący jest tym bohaterem potopu, ponieważ jako właściciel Zamościa, czyli najlepiej umocnionej twierdzy w Polsce, stawia odpór wojskom szwedzkim, nie przyjmuje propozycji, żeby zostać jakimś namiestnikiem w Polsce. Do końca nie wiadomo dlaczego. Ja podejrzewam, że to dlatego, że był tak pijany podczas tej obrony, że nie był w stanie rozsądnie przetrawić tych propozycji szwedzkich, bo to jest człowiek, który całe życie właśnie spędza na zabawach, na hulankach, na romansach.
I wydawaniu pieniędzy, i bynajmniej nie jest tak jak jego dziad, słynny Jan Zamoyski, założyciel Zamościa, wielki polityk jeszcze z czasów Zygmunta III Wazy. Tamten miał ambicje i miał ku temu predyspozycje, ambicje oczywiście polityczne. Imiennik jego, czyli wnuk Jan Zamoyski, tych ambicji specjalnie nie ma.
Nie ma żadnych. On nawet nie chce być w Senacie, więc nie przyjmuje żadnego stanowiska, więc w ogóle nie realizuje tego, co jest takie trochę nakazem dla magnaterii, więc ani nie chce działać politycznie, ani nie chce się kręcić przy dworze, ale Ludwika Maria próbuje go wciągać w tą wielką politykę, no bo jednak podczas potopu się okazuje, że może być przydatny. No to jest ogromne nieporozumienie. Małżeństwo jest niezwykle nieszczęśliwe. Sobie pan, no de facto, bo to jest jego taki przydomek, znęca się nad tą Marysieńką psychicznie. No i to trochę ją tak skłania, żeby coraz bliżej zawierać znajomość z sąsiadem, właśnie Sobieskim, który jest wtedy jeszcze młodym politykiem. Politykiem, który zupełnie inaczej się zachował podczas potopu, bo zdradził, bo przeszedł od razu bez właściwie wahania na stronę szwedzką. No i to jest taka historia bardzo szemrana, bo de facto za plecami tego Sobiepana rozwija się ich romans. No nie wiemy na ile miał jakąś postać fizyczną, przynajmniej do czasu, ale wymieniają listy, myślą o tym nawet, żeby uciec wspólnie z Polski, przeprowadzić się do Francji bez nawet jakiegoś rozwodu, no bo w tej epoce przecież formalnych rozwodów nie ma, więc historia skandaliczna.
Ale na szczęście Jan Zamoyski umiera i wtedy wdowa, czyli Maria Kazimiera, ma wolną rękę i nic nie stoi na przeszkodzie, by poślubić Jana Sobieskiego. Najpierw dochodzi do tajnego ślubu.
Nic poza te wtedy już wahaniami Jana Sobieskiego właśnie, jak to przeprowadzić i tak dalej. Więc w grę znowu wchodzi oczywiście Ludwika Maria, przyłapuje ich przypadkiem in flagranti, gdzie ten rozchełstany, rozebrany Jan Sobieski pewnie na łożu z Marysieńką. No nie ma innego wyjścia, jak tylko natychmiast wziąć z nią potajemny ślub pod okiem królowej, która chce zdobyć po prostu na niego wpływ, uczynić go swoją trochę prawą ręką.
No tak, nie poświęca pan temu związkowi Marysieńki z Janem III Sobieskim zbyt wiele miejsca. Książka raczej skupia się na działalności, na życiu Ludwiki Marii. Czyżby szykowała się kolejna książka, gdzie bohaterką będzie tym razem Marysieńka? W końcu zasiadała na tronie troszeczkę nawet dłużej niż Ludwika Maria. Obliczyłam, królową była 22 lata.
Znaczy, na pewno temat tych ostatnich królowych polskich rzeczywiście epoki upadku jest fascynujący, ale tutaj decyzja była No, celowa. Jak pani też już wie, po tylu latach, po już no, kilkunastu tych książkach, zawsze mnie ciągnie do postaci, które są niedoceniane, które, o których powinniśmy wiedzieć, a nie wiemy.
No tak, no Marysieńka tutaj, jest dość znana.
Tak, a Ludwika Maria to jest po prostu ktoś, o kim trzeba przeczytać. To myślę, że to jest jakaś zbrodnia na historii, że ją wykreśliliśmy z naszej dziejów, że nie rozumiemy jej zasług, nie rozumiemy jej znaczenia dla XVII stulecia, dlatego na niej się skupiam. Jest oczywiście w tej książce Marysieńka. Jest jej, myślę, dość sporo, ale to nie jest książka o Marysieńce. Nie ona ma być główną bohaterką i mam nadzieję, że ten, kto przeczyta książkę, zrozumie dlaczego, bo...
Myślę, że dokładnie tak. Naszym gościem był autor Dam Srebrnego Wieku, Kamil Janicki. Dziękuję pięknie za rozmowę.
To ja dziękuję.
Program prowadziła Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.